Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Pochylmy nasze czoła w modlitwie. Ojcze w niebie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, które jest dla nas światłem życia, które kieruje naszą uwagę, naszą wolę, nasze serce, emocje na Ciebie. Pochylamy się nad Twoim słowem, żeby się uczyć i żeby dążyć do Ciebie, żeby Ciebie lepiej poznawać. Panie, pobłogosław dzisiejszą lekcję, która płynie z końca trzeciego rozdziału listu do Filipian. Uwielbiamy Cię za to. Amen. Mówimy o liście, który nazywany jest listem radości. List apostoła Pawła do Filipian. To dziwne, że w liście przepojonym radością Paweł płacze. Skąd te łzy? Czy może płacze nad swoim trudnym położeniem? W żadnym wypadku. Jest na tyle zdeterminowany, że okoliczności nie są w stanie złamać apostoła Pawła albo go przygnębić. Zapytamy, no to może płacze z powodu niegodziwości niektórych ludzi, niektórych wierzących w Rzymie, którzy zaangażowali się energicznie w zwiastowanie Słowa Bożego, nie tyle po to, żeby zwiastować Ewangelię, ale żeby zaszkodzić jeszcze bardziej apostołowi Pawłowi, który siedział uwięziony, żeby pogorszyć jego sytuację. Okazuje się, że nie. Paweł jest uległy i pokorny i nie pozwala sobie na to, aby ktokolwiek z ludzi odarł go z radości. Nie w tym, nie z tego czerpał radość. Paweł nie płacze nad sobą też, ale okazuje się, że płacze nad innymi. Ponieważ go cechuje duchowy umysł i dzisiaj na tym będziemy się koncentrowali. Zaraz, mam nadzieję, wytłumaczę, co to jest ten duchowy umysł. Ponieważ go cechuje duchowy umysł, patrzy na życie z Bożego punktu widzenia. Obserwuje, jak żyją niektórzy wierzący, którzy myślą w sposób przyziemny i to właśnie łamie mu serce. Widzi, że niektórzy wierzący żyją tu i teraz bez refleksji nad tym, co w górze. Nie możemy być pewni do końca, ale jeżeli otworzysz tekst, trzeci rozdział listu do Filipian od 17 wersetu dalej, to w wersetach 18 i 19 najprawdopodobniej Paweł mówi o tak zwanych judaizujących. Myśmy już kilka razy mówili, kto to jest, ale oczywiście nie masz obowiązku nawet zapamiętać tego. Judaizujący to są ludzie, którzy chodzili za Pawłem i poprawiali go w cudzysłowiu. Nauczali, że Paweł, głosząc łaskę i wolność w Chrystusie, prowadzi do bezbożności albo zachęca do bezbożności. Oni uczyli, że należy przestrzegać prawa, że należy przestrzegać tego wszystkiego, co wolno i czego nie wolno, należy się obrzezywać. Stąd ta nazwa judaizujący. Chcieli zmusić ludzi wierzących do tego, aby najpierw stać się Żydami, po to, żeby potem mogli stać się chrześcijanami. Apostoł Paweł stwierdza, że judaizujący to wrogowie krzyża Chrystusa, werset 18. Dzisiaj nie mamy takich ludzi, którzy nas zachęcają do przestrzegania, może niektórzy, tego, co wolno jeść, co nie wolno. A jeżeli to nawet z innych przesłanek ludzie dzisiaj zachowują jakieś diety, nie mamy takich ludzi, którzy zmuszają nas do tego albo uważają, że powinniśmy przestrzegać prawa mojżeszowego czy się obrzezywać. Ale dzisiaj mamy innego rodzaju judaizujących. Ludzi, którzy do Ewangelii, do wolności Ewangelii dodają, a jeszcze musisz. Masz zawierzyć Panu i jeszcze musisz, albo jeszcze ci nie wolno. To są współcześni judaizujący, fundamentaliści. Paweł nazywa takich wrogami Krzyża Chrystusa. Dawali w ten sposób dowód, że zależy im jedynie na samozadowoleniu, na karmieniu swojej pychy duchowej. O, jak jestem tutaj duchowy, jak jestem pobożny, bo robię to albo nie robię tego, bo mam to albo nie masz, a ty nie masz tego. Paweł o tego rodzaju ludziach pisze w liście do Kolosan w 2 rozdziale od 20 wersetu. Posłuchaj. Kolosan 2, 20 i dalej. Skoro z Chrystusem umarliście dla zasad rządzących światem, to dlaczego, tak jak żyjący w świecie, dobrowolnie poddajecie się nakazom nie dotykaj, nie próbuj, nie ruszaj? Te przepisy i nauki ludzkie dotyczą tego, co i tak przeznaczone do zużycia. Jest w nich tyle mądrości, ile może być w dewocji, poniżaniu się i umartwianiu ciała. Jednak poza poprawianiem samopoczucia, pisze Paweł, nie mają one żadnej wartości. Ich wymóg, wymóg judaizujących, obrzezywania się albo spełniania jakichś nakazów i zakazów, albo pogoni za jakimiś szczególnymi darami, za jakimiś szczególnymi przejawami duchowości, wskazywał jedynie na to, że powinni się byli wstydzić, a przecież byli z siebie tacy dumni. W 6 rozdziale listu do Galatów, tam gdzie apostoł Paweł rozprawia się z legalizmem ludzi wierzących, od 12 wersetu Galatów 6, 12 i dalej czytamy, to ci wszyscy, którzy chcą wywrzeć na was wrażenie, obnosząc się ze swoim ciałem, nakłaniają was, abyście dali się obrzezać. Mam nadzieję, że rozumiesz to obrzezać dzisiaj wobec współczesnych wymogów. Masz dążyć do tego, masz mieć to, czy nie wolno ci mieć tego. Czynią to tylko po to, żeby uniknąć prześladowania z powodu Krzyża Chrystusa. Sami bowiem, choć obrzezani, nie przestrzegają prawa. Tym niemniej was chcą obrzezywać, aby się szczycić waszym ciałem. My dzisiaj mamy innego rodzaju grzech tych ludzi. Takich, którzy za wszelką cenę chcą doprowadzić do nawrócenia kogoś innego i potem przynieść na głowie, na dzidzie jego głowę. Popatrzcie, ja doprowadziłem do nawrócenia tego. Chcą się szczycić waszym ciałem. Co do was, co do mnie zaś, nie będę się czymkolwiek szczycił, chyba że krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa, na którym świat został dla mnie ukrzyżowany, a ja dla świata. Obrzezanie, podobnie jak nieobrzezanie, nic nie znaczą. Liczy się, pisze Paweł, nowe stworzenie. Ci ludzie nie patrzyli na siebie z Bożego punktu widzenia. Oni myśleli w sposób przyziemny. Rywalizowali, porównywali się z innymi. Nie mieli umysłu duchowego. Mam nadzieję, że powoli zaczynamy zapełniać tę definicję umysłu duchowego. Trzymali się przyziemnych rytuałów i wierzeń, które Bóg przeznaczył dla Izraela, a sprzeciwiali się błogosławieństwom niebios, darowanym przez Chrystusa dla wierzących. Określenie, że ktoś jest duchowy, jest obecnie bardzo nadużywane i zniekształcone, jeżeli by nie powiedzieć skarykaturyzowane. Każde środowisko wytworzyło swój model duchowości i nierzadko są one ze sobą sprzeczne. Ja akurat pochodzę z takiego fundamentalnego środowiska, w którym duchowy znaczyło coś takiego. Znacie takich duchowych ludzi? Ludzi, którzy nie patrzą wokół siebie. Ludzi, którzy są tak bardzo zachwyceni swoją duchowością, którzy umierają z pychy z powodu swojej skromności. Ktoś, kto jest duchowy, wcale nie musi być mało praktyczny, czy nie musi uciekać w mistycyzm. W niektórych środowiskach nawet, zwłaszcza w tych radosnych środowiskach, niektórzy uciekają w magię. Panie, ty musisz, ja każę, zabraniam ci. Wręcz przeciwnie. Biblia ukazuje nam model duchowości, który jest bardzo praktyczny, bardzo życiowy. Osobę duchową charakteryzuje przede wszystkim rzetelność, cechuje ją jasny umysł i skuteczność w działaniu. To ktoś uczciwy i solidny zawsze i wszędzie, w domu, w pracy, wśród swoich znajomych, w kościele. Osoba, która na świat patrzy z Bożego punktu widzenia, bierze sobie do serca apel apostoła Pawła zawarty w liście do Kolosan w 3:2. Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Apostoł Paweł tam się posłużył w tym wersecie dziwnym słowem froneite, od froneo. Inne tłumaczenia tego froneo, myślcie, to jest dążcie do, troszczcie się, zabiegajcie. W dynamicznym tłumaczeniu to froneo przetłumaczone jest w taki sposób. Posłuchaj, ćwiczcie się w rozmyślaniu o tym, co w górze, a nie o sprawach ziemskich. A więc stoimy wobec wyzwań, które my musimy sprostać. Duchowość jest nam zadana, a nie dana. Ale uwaga, patrząc w górę, musimy twardo stąpać nogami po ziemi. Dwight Moody, jeden z największych ewangelistów ewangelikalizmu, kiedyś powiedział, że niektórzy są tak nakierowani na niebo, że są na ziemi całkowicie bezużyteczni. Dlaczego mamy myśleć o tym, co w górze? Chrześcijanie bowiem mają podwójne obywatelstwo. Tu na ziemi i obywatelstwo w niebie. Nasze niebiańskie obywatelstwo powinno czynić nas lepszymi obywatelami tu na ziemi. Wierzącego, który cechuje się umysłem duchowym, nie pociągają rzeczy, które widzi, dotyka, potrafi zmierzyć i zważyć. One nie są nieważne, ale nie są najważniejsze dla niego. Nie decydują o jego stanie, czy to posiadania, czy stanie duchowym, czy stanie emocjonalnym. Swoje decyzje bowiem człowiek o umyśle duchowym podejmuje w oparciu o wartości wieczne, a nie przemijające. Mamy na to przykłady w Słowie Bożym. Takim przykładem jest Lot, który wybrał żyzne pola Sodomy i Gomory, ponieważ kierował się wartościami tego świata. Jego umysł ciągle był jeszcze w Egipcie. I z tego punktu widzenia oceniał Abraham, jego stryj, o wiele starszy od niego, który miał wszelkie prawo powiedzieć, no to młody, szukaj sobie życia, ja idę tam. Wbrew zwyczajom, wbrew obyczajom, mówi, ty najpierw wybieraj, młody. Młody się rozglądnął i mówi, ja chcę tam, tam są żyzne łąki, tam jest miasto, ja wolę tam. Kierował się wartościami tego świata. Wiemy z historii biblijnej, że wszystko stracił. Mojżesz natomiast, inny przykład tym razem pozytywny. Czytamy, że w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale odrzucił splendor i bogactwa Egiptu, ponieważ dążył do tego, co nieskończone i co wspaniałe. Zaczynasz widzieć, co to znaczy umysł duchowy? Tam właśnie w liście do Hebrajczyków 11:24 i dalej czytamy: dzięki wierze Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go nazywano synem córki Faraona. Wolał raczej dzielić cierpienia razem z ludem Bożym, niż zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. I 26 werset 11 rozdziału: uznał on hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu. Kierował wzrok na zapłatę, na tę rzeczywistą zapłatę. Nasza ojczyzna, jak czytamy w 20 wersecie naszego urywka, Paweł posługuje się tam słowem politeuma, nasza politeuma jest w niebie. Od słowa politeuma oczywiście pochodzi nasze słowo polityka i odnosi się do zachowania obywatela w swoim kraju. Paweł wzywa, aby każdego z nas wierzących cechował duchowy umysł. A więc o co chodzi z tym duchowym umysłem? Wskazuje na cechy wierzącego obywatela niebios. Drodzy, pisał do Filipian, którzy go doskonale rozumieli, o co mu chodzi. Myśmy już kilka razy, Mirek tydzień temu o tym mówił, kilka razy o tym mówili, że Filipi było kolonią rzymską na terenie Grecji starożytnej. Tam cesarz obdarowywał dobrą rentą i ziemią swoich legionistów, którzy przechodzili w stan spoczynku, którzy przechodzili na emeryturę, pod jednym warunkiem. Oni, mieszkając w Filipi, mieli mówić po łacinie i mieli wprowadzać łacińskie zwyczaje i łacińskie prawo. Filipi była małą kolonią, małym Rzymem, tak nazywano. I wierzący ludzie, którzy przyszli do Chrystusa i stali się obywatelami nieba, doskonale wiedzieli, że tak jak Rzymianie mieli swoją kolonię w Grecji, tak oni, wierzący, mają swoją niebiańską kolonię na ziemi. Są reprezentantami swojego króla. Czytamy od 17 wersetu dalej. Bracia, w 3 rozdział listu do Filipian. Bracia, bądźcie moimi naśladowcami, wszyscy razem wzięci. Bierzcie przykład z osób postępujących według wzoru, który widzicie w nas, pisze Paweł. Zachowanie wielu przywodzi bowiem na myśl wrogów krzyża Chrystusa. Często wam o nich wspominałem, teraz też mówię ze łzami. Ich końcem zguba, ich Bogiem brzuch, a ich chwałą własne pohańbienie, gdyż zawładnęło nimi to, co ziemskie. Werset 20. Tymczasem nasza ojczyzna jest w niebie. Stamtąd oczekujemy Zbawcy, Pana Jezusa Chrystusa. On przekształci nasze upadłe ciała, nada im postać taką, jaką ma Jego ciało w chwale. Uczyni to z mocą, którą również wszystko inne może sobie poddać. Drodzy, w końcowych wersetach 3 rozdziału Paweł nabiera bardzo poważnego tonu. Nawet słyszymy słowa przygnębienia, ale tylko na chwilę. Musi przypomnieć swoim czytelnikom o czymś, czego nauczył się z osobistego doświadczenia. Droga, którą mamy przed sobą, nie jest usłana różami, ale licznymi pułapkami, które nas mogą spowolnić i rozproszyć. Dodatkowo jeszcze na tej drodze czyhają drapieżnicy, właśnie ci wrogowie krzyża Chrystusowego. Niekiedy ci wrogowie krzyża Chrystusowego wyglądają jak my, wierzący ludzie. często wydaje się, że podążają w tym samym kierunku, co my. W obliczu tego realnego zagrożenia, ponieważ nie jesteśmy w stanie szybko zorientować się, z jakim niebezpieczeństwem mamy do czynienia, Paweł poucza Filipian, jak podążać naprzód. Podsumuję te wskazówki w trzech prostych zdaniach. I te trzy proste zdania nazywam rozkazami marszu. Wyobraźcie sobie, nigdy w życiu nie byłem, bo byłem wrogiem ideologicznym, nie mogłem być powołany do armii, chociaż też się nie paliłem. Nie byłem w armii, dlatego być może mam tak wiele do powiedzenia na temat armii. To są trzy rozkazy marszu dla każdego wierzącego i te trzy rozkazy marszu są wydane przez doświadczonego weterana, który przetrwał bitwy. Jak one brzmią? Pierwszy rozkaz. Potrzebujemy godnych naśladowania przykładów. Werset 17. Aby żyć w tym mrocznym świecie na podobieństwo soli i światła, potrzebujemy dojrzałych wzorców wierze, takich jak na przykład Paweł. Potrzebujemy doświadczonych świętych, którzy stawialiby czoła wyzwaniom, którzy wiedzą, jak przejść przez tragedię i jak pokonywać przeszkody, na które napotykamy wszyscy. Paweł podobną myśl wyraża w pierwszym liście do Koryntian w 11 rozdziale, w pierwszym wersecie. Też mówi, bądźcie moimi naśladowcami, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Widzisz to? Ktoś by powiedział, co za arogancja. A ja powiem, co za odwaga. Ale dlaczego Paweł nie kieruje naszej uwagi po prostu na Jezusa? Dlaczego wskazuje nam na siebie samego albo na przykład innych wierzących ludzi? Ponieważ Bóg celowo każdemu pokoleniu daje współczesne przykłady umysłu duchowego. Oni, tak jak my, są upadłymi, słabymi istotami ludzkimi, w których mieszka ten sam Duch Święty. Oni, tak samo jak my, dążą do podobieństwa Chrystusowego. Oni, tak samo jak my, starają się żyć w sposób godny Boga pośród pokręconego, zepsutego i grzesznego świata. Kiedy patrzymy na Chrystusa, widzimy doskonałość niedościgłą, po prostu poza naszym zasięgiem. Tę doskonałość kiedyś będziemy odzwierciedlać, będziemy odbijać jak lustro światło, wtedy, kiedy już będziemy w chwale z Panem. W tym życiu nigdy nie dorównamy Bogu człowiekowi, ale możemy iść w ślady tych, którzy poszli za Jezusem i też chcemy iść w tym samym kierunku. Kto może być dla nas dobrym wzorem do naśladowania na niebezpiecznej drodze życia? Paweł odpowiedział na to pytanie w liście do Tymoteusza, do swojego ukochanego ucznia. Pisze tam w 3 rozdziale 2 listu. Ty natomiast poszedłeś za moją nauką, sposobem życia, celami, wiarą, cierpliwością, miłością, wytrwałością, prześladowaniami i cierpieniami. Troszkę mi to przypomina sytuację, jak młody człowiek zafascynowany życiem i służbą swojego pastora przyszedł do niego i mówi, bracie, chciałbym być taki jak ty. Chciałbym się o to modlić. On mówi, to możemy się już teraz modlić, klękaj. Panie, daj mu ludzi, którzy przewrotnych, którzy będą zawsze dokuczać, którzy nie pozwolą mu na łatwe życie. Stawiaj przed nim wszystkie możliwe przeszkody. Amen. To właśnie Paweł mówi, to jest mój przykład. Zapraszam, chodź, naśladuj mnie. W tym momencie ktoś mógłby pomyśleć, cóż, Paweł był apostołem. Rozumiem, dlaczego Tymoteusz chciał iść w jego ślady. Ale my dzisiaj nie mamy już żadnych apostołów. Ale Paweł również w tym samym liście do Filipian, 3 rozdziale, 17 wersecie, to jest pierwszy ten werset, od którego dzisiaj rozpoczynamy nasze rozważanie, pisze: bierzcie przykład z osób postępujących według wzoru, który widzicie w nas. Drodzy, wielu z nas zna na pamięć tekst z 2 listu do Tymoteusza, z 2 rozdziału, 2 werset. Łatwo zapamiętać, 2 Tymoteusza 2:2. A to, co widziałeś ode mnie, nauczaj innych. To, co widziałeś ode mnie wobec świadków, nauczaj innych, którzy są godni nauczania. To jest jeden z genialnych posunięć Jezusa. Jezus nie zostawił nam przez siebie własną ręką napisanego jakiegoś dokumentu, jak żyć życiem duchowym, jak być uczniem Jezusa. Ale Jezus przelał swoje życie w życie 12 apostołów, z tego jeden go zdradził. I nakazał im, aby przelewali to samo życie w życie swoich uczniów, aby oni robili to samo. I aż do naszych czasów życie Chrystusa jest przelewane z serca do serca. Genialne rozwiązanie. Wyobraź sobie, że mielibyśmy dokument napisany ręką Jezusa. Przy naszych skłonnościach do bałwochwalstwa myślę, że większość z nas w tej chwili klęczałaby przed tym dokumentem i czciła dokument, zamiast pochylać się nad jego treścią. Paweł właśnie o tym mówi. O przelewaniu życia, ale też o odwzorowywaniu się na tych, którzy żyją jako dobre przykłady dla nas. Zwrócił uwagę nie tylko na siebie, ale na wszystkie przykłady życia zgodnego z przykładem Chrystusa. Droga siostro, drogi bracie, dzięki obecności samego Ducha Świętego w nas, tak jak obiecał nam Bóg w Chrystusie, każdy wierzący jest obdarowany tym nieprawdopodobnym potencjałem, który może rozwijać i stać się przykładem dla innych. Albo czerpać przykłady od innych. Nie ma nic złego w naśladowaniu takich przykładów. W naszej kulturze jesteśmy troszkę przewrażliwieni ze względu na takie opasłe dzieło Żywoty Świętych, które nazbyt często stanowią zaprzeczenie czystej Ewangelii. Jesteśmy przewrażliwieni ze względu na kult świętych, który jest po prostu zgodnie z nauką Słowa Bożego, jest po prostu czystym bałwochwalstwem. Jednak Paweł zachęca nas do tego, aby brać przykład z innych wierzących. Jedynym ostrzeżeniem jest to, abyśmy nie idealizowali ich życia i nie stawiali na piedestale. Jeżeli ktoś jest rzeczywiście wierzącym uczniem Jezusa i może być przykładem dla innych, to sam nigdy nie zdecyduje się, aby być na piedestale. Zawsze będzie tym trzecim. Bóg na pierwszym miejscu, ty na drugim, ja na trzecim miejscu. A więc po pierwsze potrzebujemy przykładów ludzi wierzących, którzy żyją z Panem, aby ich naśladować. Po drugie, uczy Paweł, żyjemy wśród wrogów krzyża. Uwaga! W tych wersetach Paweł wskazuje na zasadniczy kontrast. Po wezwaniu Filipian do naśladowania pobożnych podaje powód. Zachowanie wielu przywodzi bowiem na myśl wrogów krzyża Chrystusa. I opisuje tych ludzi, na czym to zachowanie polega. Opisuje ich negatywne cechy, które były destrukcyjne do tego stopnia, że doprowadziły Pawła do płaczu. Mogą nam dzięki temu dać wyobrażenie, czego musimy unikać. Ci ludzie, którzy odrzucili osobę i dzieło Chrystusa, ci zagubieni, błądzące dusze, są skazani na wieczną beznadzieję. Oni się kierują zmysłowymi zachciankami i przywiązaniem do rzeczy materialnych. Spotykamy się z takimi każdego dnia. Chciałbym mocno podkreślić, że apostoł Paweł nie pisze o ludziach spoza Kościoła. Apostoł Paweł pisze do zboru Filippi. Co to znaczy? Że z pokolenia na pokolenie, w każdym zborze, w każdej wspólnocie są wrogowie Krzyża Chrystusa, udając bardzo gorliwych. Spotykamy się z nimi każdego dnia. I oni wcale nie potrzebują naszego potępienia czy osądu, a w żadnym wypadku nie mogą liczyć na naszą zgodę czy na naszą aprobatę. Najpierw muszą pojednać się z Chrystusem, stać się sprzymierzeńcami krzyża, a nie wrogami krzyża. Naszą misją, moją i twoją, drogi bracie, droga siostro w Chrystusie, jest życie wobec nich, aby być przykładem dla nich. Przykładem, który będzie wzywał ich do wiary. Wiary w tego, którego odrzucają, do poddania się Jego Królestwu, aby mogli wejść razem z nami do tej ojczyzny w niebie. To prowadzi nas do trzeciego stwierdzenia. Paweł mówi w wersetach 20 i 21, należymy do tych, którzy są przeznaczeni do nieba. Paweł tylko przez chwilę zatrzymuje się nad niewiernymi wrogami krzyża, bo musiał po prostu być fair wobec Filipian. Musiał ich ostrzec, musiał przeciwstawić drogę wrogów wierzących i pokazać, na czym to wszystko polega. Pamiętamy, że zagubieni skupiają swoje umysły na rzeczach ziemskich. My natomiast, wierzący, skupiamy nasze umysły na rzeczach wyższych. W liście do Kolosan, do którego się już odwoływałem, Paweł uczy, aby patrzeć ku górze, dążyć ku górze. Czynimy to patrząc zawsze przed siebie i w górę, z niecierpliwością, oczekując przyjścia naszego Zbawiciela. Greckim słowem, którego Paweł użył na określenie obywatelstwa naszego niebiańskiego, jest politeuma, które oznacza wspólnotę albo państwo. Paweł używa go, aby przekazać myśl właśnie, że nasza ojczyzna nie jest tutaj. My nie powinniśmy zakorzeniać się tutaj, ale dążyć tam, gdzie jest prawdziwe życie, tam, gdzie jest prawdziwy cel. To czyni nas ekspatriotami, eksrepatriotami, kolonią cudzoziemców. Nie musimy jednak postrzegać siebie jako bezradnych uchodźców stłoczonych w przepełnionym obozie dla uchodźców. W żadnym wypadku. Jesteśmy raczej ambasadorami, jak uczy apostoł Paweł, emisariuszami i przedstawicielami przyszłego świata, podczas kiedy przychodzi nam jeszcze żyć tutaj na obecnym. I dlatego z taką tęsknotą patrzymy przed siebie. Tak, wierzymy w to, pewnego razu, pewnego dnia przyjdzie nasz Król i On, jak uczy Paweł, przekształci nasze ciała. Nada im postać taką, jaką ma Jego ciało, Jego własne ciało w chwale. I doprowadzi nas, zaprowadzi nas do niebiańskiego domu. Pewnego dnia będziemy w domu. Długa, żmudna, bolesna podróż. Nie wiem, jedni sprintem, inni, tak jak ludzie w moim wieku, kroczek za kroczkiem, ale ona, ta podróż dobiegnie końca. Dojdziemy tam. Staniemy razem zwycięzcy przyobleczeni w Jego chwałę. Możesz sobie to wyobrazić? Będziemy w blasku naszego Zbawiciela. Wreszcie będziemy wolni od bólu. Wreszcie będziemy wolni od smutku tego świata. Zjednoczeni z tych, których kochaliśmy, a którzy już nas wyprzedzili tam do chwały. Co z tego wszystkiego wynika dla mnie i dla ciebie? Ja bym powiedział tak, to wszystko może sprowadzić się do jednego stwierdzenia. Paweł zachęca mnie i ciebie do wytrwałości, a nie do stagnacji. To wyczekiwanie na przyszłość, Paweł mówi, jest bardzo aktywne, bardzo dynamiczne. W całym liście Pawła do Filipian jest mowa o Panu jako o źródle zdolności do trwania w ufności, radości i sile. Bez tego tylko, bez trwania w Panu możemy tylko markować ufność, radość i siłę. Nie wolno nam jednak mylić wytrwałości ze stagnacją czy z postawą zachowawczą. Bóg nie umieścił nas tutaj, abyśmy skulili się w kącie, skryli w szczelinie, albo odwrotnie, abyśmy pędzili przez życie, nie zwracając uwagi na tych, którzy są wokół nas. Był taki prześmiewczy, teraz się to nazywa mem, kiedyś żart rysunkowy, kiedy to człowiek wierzący płynął na drugą stronę Jordanu, wiosłując, śpiewając chwała Panu, jestem zbawiony, i nieopatrznie wiosłem w głowę kogoś, kto prosił o ratunek. Można mieć taki wzorzec chrześcijaństwa. Liczy się ja, byle do przodu. Wszyscy inni, a co mi tam? Nie. Bóg nas umieścił po to i powołał po to, abyśmy owszem, odizolowani od zła, byli blisko tego świata, blisko ludzi. Jezus mówi, ja was pozostawiam na świecie. Jesteście na świecie, ale nie ze świata. I to jest ta wielka różnica. Aby pomóc nam wytrwać, aby nie ugrzęznąć w swoim małym światku własnych spraw, chcę ci teraz zadać te same dociekliwe, a może nawet wścibskie pytania, które wynikają z naszego tekstu. Nie próbuj automatycznie odpowiadać na te pytania. Spróbuj się na tym zastanowić, a może nawet spróbuj porozmawiać o tym z kimś, do kogo masz zaufanie, z kimś bliskim. Niech te pytania zachęcą cię do zastosowania się nad tymi obszarami swojego życia duchowego, którym jeszcze powinieneś się zająć. Pierwsze pytanie. Czy zatrzymujesz się nad przeszłością, żyjesz przeszłością, pozwalając, by kontrolowała twoje postawy i działania? Czy też zapominasz o rzeczach, które wydarzyły się dawno temu, kierujesz swój umysł ku temu, co powyżej i kontynuujesz swoje kroki ku dojrzałości duchowej, zapominając o tym, co za mną, zdążam do tego, co przede mną, mówi Paweł. Gorąco zachęcam, abyś zapamiętał doniosłe słowa z 13 i 14 wersetu. Myśmy pochylali się nad nimi tydzień temu. Bracia, nie uważam się za kogoś, kto już uchwycił. Czy nie jedno? Zapominam o tym, co za mną i uparcie sięgam po to, co przede mną. Zdążam do celu, do nagrody, która łączy się z pochodzącym z góry Bożym powołaniem w Chrystusie Jezusie. A więc, gdzie jest twój wzrok skierowany? Po drugie, czy podążasz za dobrym przykładem? Czy masz swojego Pawła? A gdybyśmy się odnieśli do rozdziału drugiego, czy masz swojego Tymoteusza czy Epafrodyta? Kogoś, kogo uważasz za swojego mentora, kogoś, od kogo chcesz się uczyć, pobożnego bohatera, czy ludzie, na których się wzorujesz, z którymi spędzasz czas i od których się uczysz, dorównują cechom, które Chrystus chce w tobie widzieć? A może powinieneś poszukać mentora bardziej podobnego do takiego, jakiego miał na myśli Paweł? Chrześcijaństwo solo nie jest biblijnym chrześcijaństwem. I trzecie pytanie. Czy rzeczywiście z niecierpliwością oczekujesz przyjścia Chrystusa? Znam, człowiek się uważa za wierzącego, człowieka, który mówi, ja się boję modlić słowami modlitwy pańskiej, przyjdź królestwo twoje, bo jestem niegotowy. To jest zaprzeczenie chrześcijaństwa. Dziecko Boże z tęsknotą wyczekuje jego przyjścia. Czy żyjesz dziś według zasad prawdziwego domu niebieskiego? Czy ludzie, którzy są wokół ciebie, ci wrogowie krzyża, oczywiście niektórzy z nich są wrogami, czy widzą, że ten świat nie jest twoim domem? A może wtapiasz się w tłum, idziesz na kompromis i ukrywasz swoją prawdziwą tożsamość w twoim życiu tam z góry? I twoja rodzina, przyjaciele, sąsiedzi, współpracownicy nie za bardzo widzą różnicę między tobą a innymi ludźmi, którzy są niewierzący. I ostatnie pytanie, czy w twoim życiu są obszary, które mają negatywny wpływ na innych? Co powinieneś zrobić, aby to zmienić? Zacznij od teraz. Pochylmy nasze czoła. Panie drogi, dziękujemy ci za list do Filipian, który jest praktyczny do bólu, ale też, który jest wymagający. Bez mocy Ducha Świętego, którego nam darujesz, mówilibyśmy tylko o mrzonkach i mówilibyśmy tylko o teorii. Dziękujemy ci, że to może być tak praktyczne i skuteczne. Błogosław każdego z nas. Amen.
Gdy w twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się twoim Panem i przejął stery twojego życia. Zapraszamy cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.